Tu ekipa z Piekła Rodem. Dziękujemy, że jesteś z nami. Chcielibyśmy poprosić Cię o małą przysługę. W aplikacji mobilnej Spotify możesz wystawić nam ocenę w formie gwiazdek. Będzie to dla nas niesamowicie pomocne. Z góry dziękujemy. Z Piekła Rodem znajdziesz też na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikujemy dodatkowe treści, a linki znajdziesz w opisie odcinka. Tymczasem usiądź wygodnie i posłuchaj.
Jasiu, ty mnie zaskoczyłeś strasznie tym dzisiejszym tematem, powiem ci.
A wiesz co, bo zaskoczyłem cię, bo po pierwsze, nie chciałem się robić researchu i pomyślałem, przecież mam research pod ręką.
No tak.
I to żywy.
No tak.
I unikatowe doświadczenia, bo wiecie, nie wiem czy wiecie, ale Rudy poza tym, że lubisz mieszkować i coś tam sobie kodzić w życiu, to jeszcze ma takie dość unikatowe doświadczenie. To znaczy był realizatorem dźwięku wielowymiarowo, bo chciałem powiedzieć na koncertach. No na koncertach
no nie,
też,
nie tylko.
Ale nie tylko.
Nie tylko.
No to powiedz, co tam realizowałeś w życiu?
O hopie.
Poza marzeniami.
Czego ja nie realizowałem? Nie realizowałem telewizji. O, nie byłem w telewizji niestety nigdy, a chciałem. Nawet gdzieś tam miałem znajomego, który chciał swoją telewizję zakładać i nawet mi oferował właśnie stanowisko gdzieś tam, jeżeli by to wystartowało. Niestety nie wystartowało. Więc no ostatecznie skończyło się na tym, że faktycznie zaczynałem od koncertów i no jakichś tam wydarzeń kulturowych powiedzmy, no w tym jakieś tam teatry, coś tam, przez długi czas w radiu oczywiście i to tak dwutorowo, bo ta realizacja emisji i realizacja również nagrań w radiu do jakichś rzeczy, które gdzieś tam po prostu sobie latały, jakieś tam nie wiem, reklamówki, jakieś tego typu pierdoły. No i realizacja studyjna, nie? Bo też gdzieś z tym pracowałem, gdzieś w jakichś studiach kilka nagrań zrealizowałem i kilka zespołów może powiedzieć, że tak, nasze nagrania są realizowane, zmiksowane przez tego tam Rudnickiego. W tym kilka moich zespołów.
A ja nie wiem, czy one akurat będą się przyznawać, no, ale okej. Okay.
Nie wiem. No w każdym razie trochę tego było.
Okej. Okay. No bo wiesz, ja chciałem dzisiaj podyskutować z tobą, wyciągnąć z ciebie trochę takich rzeczy, które być może tobie wydają się nudnawe, bo były twoją na swój sposób codziennością, rzeczami, z którymi musiałeś się użerać niekiedy. Ale ja myślę, że mogą być bardzo ciekawe dla słuchaczy i dla mnie osobiście. To znaczy, jak ten świat koncertowy, bo chciałbym się skupić właśnie na koncertach. Mhm. Jak ten świat koncertowy, takich zwykłych koncertów klubowych i nie tylko, wygląda z perspektywy człowieka za kulisami. I to właśnie tego, który no jest w centrum całej zabawy, no bo nie czarujmy się, no jeżeli jest koncert, na ogół na koncerty chodzimy, no i to będzie coś nowego po to, żeby posłuchać muzyki, nie? No więc jeżeli to leży w zasadzie wszystko.
No
i
tak.
Naturalnie są też jakieś wielkie imprezy, powiedzmy koncertopodobne, których meritum wcale nie polega na muzyce, nie? Wiesz, jakieś wielkie gwiazdy tam. Dobra, muzyka muzyką, byle coś tam dudniło, ale jest show i to show się liczy. Ja mi chodzi właśnie o koncerty i wiesz, no nieraz wszyscy, każdy z nas był na pewno na koncercie, po którym płakał, bo wszystko było super, ukochany zespół, nawet miejscówka dobra, ale ja tam, ale ten dźwięk był tak beznadziejny, że po prostu chciało się wychodzić. I właśnie o takich sytuacjach, o takich doświadczeniach, o spostrzeżeniach człowieka za kulisami, realizatora dźwięku chciałem z tobą dzisiaj porozmawiać, wyciągnąć z ciebie i zobaczymy, może ktoś też będzie zainteresowany.
O może, w sensie, to zacznijmy od tego, że nie robię tego już od jakichś 6 lat, w sensie nie robię tego stricte zawodowo. Bo praca jako realizator dźwięku w Polsce jest po prostu trudna. W sensie...
Okej, okay, może od tego zacznijmy w ogóle. No. Powiedz mi, no bo to jest, wiesz, to jest taki exit interview.
Tak, no
odchodzisz z zawodu, nie tylko z firmy, ale w ogóle z zawodu i dlaczego odszedłeś, powiedz mi?
Ja każdemu to powtarzam, jak zacząłem gdzieś tam już pracować jako programista, no to zwykle gdzieś przy jakichś tam rozmowach właśnie rekrutacyjnych pada pytanie właśnie o coś tam z dźwiękiem i tak dalej. No to problem polega na tym, że Niestety, ale to nie jest dobrze płatna praca. W sensie nie jest ona opłacana tak, jak mogłaby być. To znaczy, wiesz, spędzasz w pracy czasami, czasami się zdarzy 5 godzin, a czasami się zdarzy ponad 24 godziny. I dużo firm niestety podchodzi do tego, to jest jedna dniówka, to jest jeden job. I płaci się od joba, nie? Często jest tak, że tych umów w ogóle nie ma i to wszystko jest na gębę. No co, umówmy się, no jest to...
Dla studenta spoko, ale
tak,
no...
Tak, jak zamierzasz się w życiu ustatkować, no to raczej chciałbyś mieć coś pewnego, chciałbyś być wiarygodny dla banku, bo nie wiem, chcesz sobie kupić chatę. Możesz nawet zacząć dobrze zarabiać w którymś momencie, no ale no bez podkładki prawnej... No sorry, ale to,
nie,
się
jasne,
po prostu nie uda.
To
no więc no, często ta praca jest, umówmy się, nielegalna. Nie będę tutaj rzucał konkretnych firm, bo to nie o to chodzi, ale no zdarzały się takie rzeczy w stylu, że no słuchaj, zrobisz robotę, dostaniesz siano do łapki po koncercie i nara, nie? No więc no ja miałem po prostu dosyć czegoś takiego, okay. Bo bałem się po prostu. Przez zima przychodzi, wiesz, koncertów jest zdecydowanie mniej. Jak ktoś ma farta i pracuje w klubie, no to super, ale jak nie pracujesz w klubie, tylko pracujesz na rentalu, gdzie jeździsz po festiwalach właśnie, stawiasz te sceny i tak dalej, no to ta robota jest w sezonie od wiosny do jesieni, a całą zimę się zastanawiasz, co do gara włożyć, nie? Czasami się zdarzą jakieś pojedyncze sztuki, ale no raczej nie ma tego zbyt wiele.
Słuchaj, a pandemia nic nie zmieniła?
Pandemia zmieniła ogrom. W sensie ja już nie pracowałem za czasów pandemii w branży, ale no nadal mam kontakt z kumplami. No zmieniło wszystko, bo oni z dnia na dzień zostali pozbawieni pracy całkowicie. W sensie no wiadomo, ktoś kto pracował w telewizji, ktoś kto pracował w radiu, no to luz, ale jeżeli... radio luz. Ale jeżeli chodzi o koncerty, no to one się po prostu przestały odbywać i do widzenia. I ci wszyscy ludzie zostali z przysłowiową ręką w nocniku, nie? No były tam te zapomogi jakieś dla firm, ale no to były jakieś...
Pod warunkiem, że byłeś na etacie i tak dalej,
tak, 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 ale to były tak groszowe sprawy, że widziałem potem wywiad z szefem firmy, dla której ja pracowałem przez kilka lat. No mówił, że to nie pokrywa absolutnie niczego, nie? Że jak masz swoje opłaty jako szef firmy, masz leasingi na ten cały sprzęt i tak dalej, masa firm się zamknęła, bo po prostu nie byli w stanie tego ciągnąć dalej, nie? Musieli wyprzedać.
No dobra, no ale wiesz, pandemia się skończyła, oby nie wróciła. I co? I czy warunki się zmieniły, czy to dalej wygląda tak samo, wiesz, no dziki zachód?
Wiesz co? Nie wiem. Nie mam pojęcia, okay. Bo nie pytałem ostatnio o to. Wiem, że ludzie też, z którymi ja pracowałem gdzieś właśnie w firmie, która zajmowała się organizacją dźwięku na koncertach i tak dalej w różnych miejscach, a nie, że to był jakiś klub czy coś, no to oni też się zdążyli poprzenosić, wiesz, pracują teraz w NFM-ie, pracują gdzieś w klubach właśnie.
Czyli jednak jakieś stałe oferty.
Tak, trochę to inaczej wygląda, nie? W sensie, no takie Narodowe Forum Muzyki daje ci oczywiście umowy i tak dalej, wiesz, jakieś instytucje, no to tak.
Nie no wiem, tym, jak tam się jednak dzieje pozasezonowo wszystko, nie?
Dokładnie, bo dokładnie.
Zima
tak.
Czy wiosna, wszystko jedno.
Nie wiem, jak to wygląda w jakichś tam obecnie firmach, które faktycznie robią rental, robią takie sezonowe roboty. Znam firmy, które zawsze miały kogoś tam do... Coś się dzieje? Coś... Spoglądasz?
Kot tak pięknie wskakiwał na blat. Tak, bo dzisiaj mamy kota jako towarzysza.
Tak, tak. No, więc znam firmy, w których normalnie, wiesz, są umowy i po prostu jest, nie wiem, jakaś podstawa i od każdego joba jest normalnie do tego jeszcze płacone, okay. I tak dalej, więc no tam jest zawsze ten, ale są firmy, w których tego nie ma. Nie wiem, jak to wygląda w skali Polski. Poznałem kilka firm takich, kilka takich. Firmy, w których dostawało się umowę o dzieło, jak dobrze poszło. Raczej rzadko widziałem gdzieś umowy o pracę. No więc no nie wiem, no podejrzewam, że dużo się akurat w tej kwestii nie zmieniło. To jest mental, którego się nie da tak łatwo, wiesz,
nie, wiesz,
zmienić,
wiesz,
nie?
Się zastanawiałem, no bo wiadomo, w Polsce mamy taką kulturę zarządzania w firmach i to różnych, bez względu na branżę, że no jeżeli można Jeżeli trzeba na czymś ciąć, to się tnie na pracowniku. Nie? Tak, to jest jasna sprawa, że jesteśmy w stanie wybulić super hajs na sprzęt, ale na ludzi to tak już trochę gorzej. Ale zauważyłem, że w ostatnim czasie, to znaczy właśnie tym popandemicznym, ceny biletów na dowolne koncerty w byle dziurze wzrosły niepomiernie. Nie? Mówimy o to więcej niż 100%. Wiesz, kiedyś jakiś tam koncercik w klubie, który jest piwnicą, nie będę teraz nazwy tutaj wymieniał, ale myślę o pewnym konkretnym klubie we Wrocławiu. Jeżeli bilet na polską kapelę kiedyś 30 zł wynosił, jego cena, no to był maks, nie? I to było dużo, to znaczy, że to taka kapela, która no już coś tam ten. Dzisiaj 6 dych, 7 za polskie zespoły, norma, nie? I tak sobie pomyślałem, że no jasne, inflacja, te rzeczy, ale może wreszcie, wiesz, praca tego dźwiękowca, na przykład dźwiękowca, jest jakoś też tam lepiej wynagradzana.
Wiesz co, nie wiem, czy wynagradzana jest lepiej. Na pewno firmy się chcą odkuć, nie? Jednak dużo czasu, bo dla firmy rok przestoju.
To jest
dramat, nie? No nie, jeżeli ktoś się utrzymał, to po prostu teraz chce się odkuć i tak dalej. No więc te ceny będą wyższe. Podejrzewam, że właśnie też przez to. Nie mam teraz tutaj dokładnych
nie,
danych.
To nie o to chodzi.
Ja odkąd zacząłem pracować, wiesz, z tym totalnie hobbystycznie, czyli te 6 lat temu, jak już tylko zostawiłem sobie współpracę z zespołami, ja jestem prywatnym realizatorem danego zespołu, to dla mnie to wygląda zupełnie inaczej, nie? Ja sobie rzucam stawkę po prostu zespołowi jakąś tam, mniej więcej pewnie zbliżoną do tego, co jest teraz na rynku. Robię to po prostu dla siebie, nie? Ta kasa jest dla mnie, żebym się nie poczuł, że robię po prostu coś totalnie za darmo, ale jednak traktuję to jak hobby, nie? Na którym coś tam sobie dorobię od czasu do czasu, nie? To nie są jakieś kokosy.
No jasne, to jest hobby, które czasem daje dodatkowy zarobek.
Tak, dokładnie.
No jasne. Dobra, słuchaj. No to może przejdźmy do konkretów i lećmy. Załóżmy, że mamy do zorganizowania koncert.
No.
Mamy do zorganizowania koncert. Czego tak naprawdę i kogo do zorganizowania takiego zwykłego koncertu profesjonalnego? Nie lecimy w kulki, to nie ma być zabawa. Nie? Robimy profesjonalny koncert, nie jakiś wielki, koncert klubowy. Powiedzmy tak dla 100-150 osób. Zespół średniej klasy Polski, załóżmy. Nie?
Dobra.
Jeżeli średniej, chodzi mi o popularność, nie o względy artystyczne. Niezbyt wymagający, standardowy skład, perkusja, bas, dwie gitary i wokal, nie? I klawisze, żeby było łatwiej.
Dobra. W sensie, powiem ci tak, jeżeli chodzi o skład, to ma to znaczenie, ale nie aż tak duże, więc na tym bym się nie skupiał. Czy zespół jest znany, czy jest nieznany? Mamy to totalnie gdzieś. W sensie, jeżeli dostajemy od nich konkretne wymagania techniczne, to po prostu mamy je spełnić.
Bo to jest pierwsza rzecz. No. Czyli zespół ma swoje wymagania techniczne.
Tak. Zespoły mają wymagania techniczne, my też o nie prosimy. Zwykle zespół, jak już ma poukładane trochę w głowie i wie co i jak, to wie, że istnieje coś takiego, co się nazywa rider techniczny, czyli dokument, który jest podkładką do tego, żeby wszystkie te wymagania spełnić, tak? Tam jest wypisane, co zespół ma, jeżeli chodzi o ich jakieś tam sprzęty, czyli powiedzmy, nie wiem, perkusje składające się z tylu elementów, wzmacniacz gitarowy, albo może jest gitara po jakimś procesorze, właśnie są jakieś klawisze, ile to ma wyjść, coś tam. Zwykle dostaje się też coś takiego. To zależy też od zespołu oczywiście, jeżeli ma ten dokument dobrze przygotowany, to istnieje coś takiego jak input lista, czyli lista po prostu wejść do miksera, co zespół od siebie daje i co powinno zostać jakby wpięte z sygnałów, które oni dostarczają, żebyśmy mogli z tego zrobić miks.
Mikser jest już klubowy.
I to też zależy, nie? W sensie, wiesz, może być mały klubik, który po prostu, kurczę, to jest... Strasznie będzie w tym naszym dzisiejszym odcinku dużo takiego, to zależy.
No,
więc dobra, weźmy
mówimy o poważnych sprawach.
No tak, Więc weźmy sobie typową sytuację, czyli mamy klub, który jest wyposażony we własny sprzęt, ma swoich ludzi, czyli ma swojego realizatora dźwięku, realizatora oświetlenia. Jak dobrze pójdzie, to ma jakiegoś technika dodatkowego. Ma scenę, ma generalnie wszystko, co jest potrzebne do zorganizowania takiego koncertu. Więc dostajemy dokument, będzie grał zespół taki i taki, mają takie wymagania. Więc pierwsze, co robimy, to przeglądamy, czy to jest coś standardowego, czy może potrzebujemy gdzieś dopożyczyć jakiś sprzęt, może zespół ma jakieś konkretne wymagania, bo tak też może być, że korzystają albo chcą, żeby skorzystać z konkretnego typu mikrofonu na przykład, czy coś. To są istotne rzeczy, bo nie każdy mikrofon się nadaje do wszystkiego, więc są mikrofony, które spoko użyć, nie wiem, do stopy w perkusji, i weźmiesz trzy różne mikrofony i każdy będzie, to w każdym ta stopa inaczej będzie brzmiała. Więc jeżeli zespół wie już, czego chce, bo może ma to przećwiczone już, no to pewnie będzie chciał czegoś takiego użyć. Nie masz czegoś takiego? No to pierwsze, co robisz, no to sobie wynotowujesz, czego ci brakuje. I nie robimy od razu tak, że o, skąd to pożyczyć, skąd to nabrać. Tylko pierwsze, co, to jest kontakt do zespołu, nie? Czegoś nie ma, czegoś brakuje, albo nawet jak wszystko jest, to ten kontakt jest ważny. W sensie dzwonimy do zespołu, mówimy, słuchaj, mamy to i to, czy urobicie na tym? No i zespół mówi tak albo nie. Jeżeli nie, no to jest kwestia tego, że trzeba skądś to wypożyczyć. Kto za to zapłaci? I tutaj właśnie, tu w tym momencie wchodzi kwestia tego, czy to jest dobry koncert, dobry zespół, czy to jest zespół, powiedzmy, mało znany i tak dalej, który nie wiadomo, czy bilety się sprzedadzą, czy to się klubowi opłaca i tak dalej. Jak wiemy, że to jest praktycznie wyprzedany koncert i tak dalej, to zwykle klub stwierdza, ok, spoko, my na to wyłożymy siano, dobierzcie skądś tam graty i tak dalej.
Dobrze,
tak, dokładnie. Wtedy się rusza kontakty i po prostu się to dobiera. Jak nie i zespół mówi, że sorry, ale musimy coś tam mieć, sami nie mamy swojego czy coś, musicie nam to dobrać, no to możemy im powiedzieć spoko, okej, ale musicie za to zapłacić tyle i tyle, nie? Mamy to do wypożyczenia, nie mamy tego na stanie, no i zespół się albo na to godzi, albo się na to nie godzi i gra na tym, co jest po prostu w jakichś tam, no, nie warunkach idealnych dla siebie, wiadomo. Takie sytuacje się zdarzają, to jest norma, jakby nie ma co się tutaj obrażać. Nie? Różne kluby są, nie ma tak, że każdy klub ma dokładnie ten sam set sprzętu, to jest oczywiste. Często też bywa tak, że zespół przyjeżdża ze swoim realizatorem.
No i właśnie, chciałem cię zapytać, bo powiedzmy sobie tak, zanim przejdziemy do tego własnego realizatora. No bo takie absolutne minimum, już trwa koncert, nie? Ten koncert już się zaczyna, już gra, no i teraz ja jako widz, no widzę zespół na scenie, no muzycy grają, tam śpiewają, drą i apę. Widzę też, że obok mnie jest budka, no i w tej budce zazwyczaj siedzi dwóch gości. I to jest właśnie realizator dźwięku, tak?
Tak.
I często oświetlenie.
Tak jest.
Czyli świetlik tak zwany.
Tak.
Ale czasami widzę, że jeszcze tam gdzieś z boku sceny, szczególnie na tych większych koncertach, jeszcze siedzi jakiś koleś i coś majstruje, też przy jakichś pokrętłach. Kto to jest?
Dobra, więc mamy podział. Przy fajnych koncertach, mówię fajnych, bo fajnie się przy nich pracuje, mamy osobno realizatora dźwięku frontowego i monitorowego.
Okay.
I ten podział wygląda tak, że ten frontowy odpowiada za dźwięk na froncie, czyli ten, który słyszy publiczność, a realizator monitorów, czyli monitorów odsłuchowych, odpowiada za realizację dźwięku dla muzyków na scenie.
No i to też jest tutaj taka uwaga, bo może nie wszyscy wiedzą, często jak widzicie muzyków na scenie, oni mają słuchaweczki, to nie o to chodzi, bo kiedyś słyszałem, że to są tak naprawdę głośniki, nie głośniki, tylko słuchawki, które mają za zadanie wygłuszyć, żeby im nie było za głośno. To nieprawda, to nie do końca tak wygląda.
Tak, w sensie zdarzają się takie sytuacje, że faktycznie mają zatyczki w uszach, bo grają z odsłuchami faktycznie głośnikowymi na scenie. Od tego się odchodzi coraz bardziej, na całe szczęście, i mówię to i z perspektywy muzyka, i z perspektywy realizatora, Odsłuch na scenie generuje hałas. Mhm. Hałas powoduje uszczerbki na zdrowiu, powoduje to, że mikrofony będą sprzęgać, bo się robi sprzężenie zwrotne i tak dalej. Po prostu jest więcej pisków, ciężej jest zapanować nad tym dźwiękiem. W małych pomieszczeniach, w klubach i tak dalej, to jest absolutny dramat, szczególnie jeżeli te odsłuchy są raczej średniej klasy, grają szeroko i tak dalej. Więc gdzie gość nie stanie z tym mikrofonem, albo co gorsza, włoży ten mikrofon jeszcze w ten głośnik, no to jest dramat, to jest dramat. Więc... No
bo wiecie, chodzi o to, że po prostu muzycy też muszą słyszeć to, co grają.
Oczywiście.
I teraz, żeby to zrobić, no to mamy do wyboru albo sytuację właśnie taką, o której Rudy teraz mówi, czyli te monitory głośnikowe, a więc wszyscy słyszą wszystko na tej scenie, no bo mamy po prostu tam głośniki i oni to słyszą. No albo, i to jest ta druga opcja, którą propsujesz właśnie,
tak,
czyli słuchawki.
To jeszcze tak dopowiem, bo to też nie jest tak, że wszyscy słyszą wszystko z tych monitorów, bo monitor też ma swój określony kąt grania. To oczywiście zależy od konstrukcji głośnika i tak dalej. Zwykle, jeżeli to jest dobry monitor, to on gra wąsko. To znaczy, stoisz przed nim, słyszysz, stoisz obok, nie słyszysz. I to jest o tyle wygodne, że każdy wtedy muzyk ma swój głośnik i nie przeszkadza innym muzykom obok. Wiadomo, jak tam sobie nasra do niego wszystko, co my zwykle mówiliśmy muzykom, że jak ktoś nam mówił, o, chcę mieć wszystko w odsłuchu, mówimy, wszystko to sobie możesz wrzucić do śmietnika, monitor to nie jest śmietnik, powiedz co chcesz, z czym naprawdę potrzebujesz pracować, nie? Więc jak ktoś sobie tam nasrał faktycznie do tego głośnika, no to jest dramat, wtedy ciężko nad tym zapanować, ten muzyk tak naprawdę, ten monitor nie jest mi potrzebny, bo zwykle to, co jest potrzebne muzykowi, to on sam, żeby wiedział, co gra albo co śpiewa, ewentualnie jakiś rytm, czyli pewnie stopa, werbel, może jakiś bas i tak dalej. No takie punkty zaczepienia, nie? Które zawsze gdzieś są potrzebne do tego, żeby ugrać cały materiał. W słuchawkach to wygląda zupełnie inaczej, bo w słuchawkach faktycznie się odcinasz od otoczenia. Monitory słuchawkowe, te douszne robi się zupełnie inaczej, te miksy się robi inaczej. Wtedy się już faktycznie miksuje w miarę wszystko i podbija się te rzeczy, które muzyk bardziej chce, bardziej potrzebuje i tak dalej.
I to robi ten realizator od monitoru.
Oczywiście. I teraz wracając właśnie do tych realizatorów, ten realizator monitorowy jest wygodny, bo wiadomo, jest to osobna osoba, dla zespołu jest wygodnie, bo oni się mogą odezwać do tej osoby blisko i tak dalej, nie muszą tam machać 30 metrów do kogoś na froncie, ale takie rzeczy się zdarzają bardzo często, że jednak te odsłuchy są realizowane z frontu. No i tutaj dobrze też się z zespołem dogadać wcześniej, w trakcie próby, że słuchajcie, jeżeli nawet w trakcie koncertu coś będzie, podnosimy łapkę, pokazujemy co, mniej więcej tam paluszkiem w górę, w dół i spoko. Dlatego obserwacja zespołu w trakcie koncertu jest bardzo ważna. Nawet jeżeli się nie rusza już nic w miksie, cały czas się coś poprawia, wiadomo, bo sytuacja, bo utwór się zmienia, dynamika się zmienia i tak dalej. Ale nawet jeżeli się nie gapimy na ten mikser, to gapimy się na zespół, bo oni czegoś mogą chcieć, nie? Okay. Najbardziej wygodną sytuacją dla realizatora jest to, kiedy robisz sobie front, a zespół sam sobie robi monitory, bo tak też może być. I wtedy, no w dzisiejszej technologii cyfrowej nie ma z tym żadnego problemu. Stawia się mikser cyfrowy, stawiasz router, każdy bierze sobie telefon albo tablet, odpala aplikację, wybierasz sobie swój miks i sam sobie wysyła tam do tych słuchawek. No zwykle jak mają monitory głośnikowe, no to raczej się w to nie idzie. Ale jeżeli są to słuchawki, no to zwykle się daje po prostu muzykom. Niech sobie sami robią. Oni sami wiedzą najlepiej, czego potrzebują.
No tak.
No, nie siedzisz każdemu w słuchawkach, nie? Wiesz, no jakby... robi się to w trakcie prób i tak dalej, sprawdza się mniej więcej, ale jeżeli zespół wie, jest świadom i umie korzystać z tej technologii, no to jest win. Jakby to przyspiesza pracę niesamowicie. I tutaj wracamy też znowu do kwestii tych realizatorów. Czy zespół przyjeżdża sam, Czy przyjeżdża z własnym realizatorem?
No właśnie, czasami widzimy, że przyjeżdża, prawda, autobus z naszymi gwiazdami, no i okazuje się, że tam poza zespołem jeszcze jest kilka innych osób. No i pomijając...
Kilka to jest, wiesz, pół biedy. Często jest tak, że tej całej ekipy technicznej dla danego zespołu jest więcej niż samego zespołu, nie?
Okej, okay, no właśnie. Kto wiesz, nie chodzi mi o sytuacje jakieś dziwne, typu wszystkie dziewczyny, partnerzy, partnerki...
Nie. Mówimy pracujących właśnie przy koncercie.
Dokładnie, o osobach, które są związane z tym koncertem. No wiadomo, że może przyjechać jakiś tam gościu od merchu, tak?
Oczywiście,
który prowadzi
tak.
Merch. Menadżer czy tour menadżer, który jak najbardziej też może towarzyszyć zespołowi.
Powinien.
No nawet, chociaż wiadomo, różnie z tym bywa. Ale trzymajmy się tej części technicznej, tego co mamy na sali w trakcie koncertu, nie? Merch z boku, tour manager z boku, kto tam jest w tej ekipie, której potrzebuje zespół i klub, no bo klub
dobra.
Też coś...
To zależy. Więc zakładamy sytuację bardzo prostą, czyli zespół zasadniczo jest dobrze zorganizowany, wie czego chce, przyjeżdża, ma rider i tak dalej, ale... oddaje się w ręce lokalnej realizacji, tak? W sensie nie mają swojego realizatora dźwięku, oświetlenia i tak dalej, bo wychodzą z założenia, że kto będzie na miejscu, to jest profesjonalista, zajmie się nimi, zrobi to dobrze.
Trochę naiwne, ale chyba można tego oczekiwać.
Wiesz co, myślę, że tak, że jeżeli nie jedziesz do jakiejś takiej kompletnej dziury i nie widzisz, kurczę, zachlanego gościa po prostu, bo takie niestety też się zdarzają, który się gdzieś tam po prostu przypałętał kiedyś i umie tam pokręcić gałką.
Panie, to jest wzmacniacz, każdy tak. Umie.
No to dopóki to nie jest taka osoba, no to spoko. Na przykład zespół TSA ma takie podejście. Oni nie mają swojego realizatora dźwięku, przynajmniej nie mieli jeszcze tych parę lat temu, jak pracowałem. No i myślę, że całą karierę, skoro w ten sposób byli w stanie zrobić, no to spoko, nie? I trafiali widocznie na dobrych realizatorów.
No, bo może grali w sprawdzonych miejscach, które wiedzieli, że...
Nie, grali po różnych, kurczę, wiesz, grasz po klubach, grasz po plenerach i tak dalej. Oni po prostu stwierdzali, że okej, okay, ktoś, kto ich robi, zrobi to dobrze. Zresztą grają na tyle prosto, na tyle standardowo,
no tak, no to jest wiadomo,
że to nie jest nic super skomplikowanego, żeby ukręcić perkusję, gitarę, bas i wokal, nie? No to są turbo proste rzeczy. No i oni tak grają i w porządku. Natomiast no, zdarzają się zespoły i dzisiaj jest to absolutnie norma i ja też do tego zachęcam, żeby zespoły jednak miały tych swoich realizatorów. Wiadomo, to jest nudniejsza praca wtedy dla lokalsa, bo zwykle jego robota się ogranicza do tego, że przyjeżdża zespół, stawia sprzęt, on tylko postawi mikrofony, podepnie kabelki, a resztę robi ktoś inny.
Czyli już całą tę robotę, to co widzimy w trakcie koncertu tego gościa, co w budce tam stoi?
To zwykle jest realizator zespołu, tak.
Okej, okay, no właśnie.
Nie musi tak być oczywiście, bo to zależy od zespołu. To jest koszt dla zespołu.
No właśnie.
Umówmy się. Ale no zwykle zespoły się na to decydują, bo po prostu wiedzą, że mają zaufaną osobę, która sprawi, że w każdych warunkach oni zabrzmią dobrze.
Ale czy na pewno? No bo z drugiej strony ten realizator nie zna konkretnie tego klubu.
Dokładnie.
Nie?
I tutaj już jest kwestia samego realizatora. On powinien też współpracować z osobą z klubu, bo plener każdy zrobi. W plenerze nie masz odbić praktycznie i tak dalej. Tego wszystkiego, co sprawia, że się pracuje trudno. W zamkniętych pomieszczeniach, odbicia od wszystkiego... Skandal, dramat, coś piszczy, coś sprzęga i nie wiadomo co. Nawet jak nie ma monitorów, to nie ma problemu z tym, żeby zaczęły ci gwizdać mikrofony przez główny system, nie? No okay. Przecież to też się zdarza.
Może się sprząc. No.
Oczywiście. No więc tutaj jest takie trochę zaufanie do kogoś na miejscu, że ten system, który tam jest, system, czyli głośniki i tak dalej, wzmacniacze, procesory, że to wszystko jest, jak to się ładnie mówi, wystrojone. To znaczy, że jest przygotowane tak powiedzmy na płasko, że po prostu wchodzisz i cokolwiek tam włączysz, no to będzie grało. I nie trzeba z tym walczyć, nie? Zdarzają się miejsca, gdzie po prostu masz wybebeszone głośniki i tak dalej i stare wzmacniacze popalone i nie ma żadnego procesora, no i trzeba sobie jakoś z tym poradzić. No i tutaj już wchodzą umiejętności realizatora, który musi to sobie dostroić. Zwykle się po prostu puszcza kawałek, który się zna, kręcisz tam sobie gałeczkami, wycinasz jakieś częstotliwości, coś tam robisz z tym, że brzmi to w miarę poprawnie, no i do tego się już potem pracuje, nie? W normalnych sytuacjach jest tak, że nawet jak zespół przyjeżdża jeszcze ze swoim mikserem, bo to też się zdarza bardzo często, no to cały system i tak jest wystrojony, bo jest zewnętrzny procesor sygnałowy, którym jest napisany już cały preset do tego konkretnego systemu.
I realizator sobie załącza te wstępne ustawienia, tak, ten preset.
Dokładnie.
I później ewentualnie koryguje.
Tak. Wtedy już nie mówimy o tym, że mamy lokalnego realizatora, tylko mamy też powiedzmy bardziej lokalnego inżyniera tego dźwięku, nie? Bo jednocześnie jest to osoba, która odpowiada za cały system, za jego właśnie wystrojenie, no i za jego utrzymanie techniczne, powiedzmy. Ja w swojej karierze bywałem i jedną, i drugą osobą, bo i pracowałem na plenerach, pracowałem w klubie, gdzie też przyjeżdżali do mnie realizatorzy z zewnątrz, no i moją odpowiedzialnością było to, żeby dać im system w miarę dobrze wystrojony, gdzie oni jak się podepną ze swoim mikserem, czy zagrają na moim, to dosłownie są w stanie często podnieść heble i grać, nie?
Heble, czyli to są te
suwaki, suwaki, dokładnie. No i tak to mniej więcej wygląda. No, jakby zespół może przyjechać ze swoim realizatorem, nie musi. Jeżeli przyjeżdża, no to zwykle wie, po co to robi. Zwykle ten realizator ma swoje wymagania techniczne, które się z nim dogaduje. Wtedy też ten rider najczęściej jest i tak dalej. No i zdarzają się sytuacje, że faktycznie przyjeżdżają.
Wydaje mi się, że rider już jest dzisiaj takim standardem, że...
Wiesz co, to też mi się tak wydawało, a czasami się dostaje taki, kurczę, świstek, który ktoś nazywa riderem, a czasami z niego nawet nie wynika jakaś tam prawda, a co gorsza, często jest tak, że tam nawet nie ma zaktualizowanych informacji. Zespół przyjeżdża na miejsce i się okazuje, że oni już teraz grają w zupełnie innym składzie i wtedy jest dupa, nie? Mhm. Bo wtedy już trzeba się zastanowić. No ale no wtedy zwalasz winę na zespół, no bo to oni nie dostarczyli ci świeżych informacji, tak?
Podstawy, no, jakby, no tak.
No bez tego nie jesteś w stanie pracować. Zespół przyjeżdża na miejsce, rozstawia się, stawiamy im te mikrofony, podłączamy kable, jakkolwiek by sytuacja nie wyglądała. Czy to będzie ich realizator, czy to będzie ich dwóch realizatorów, bo tak też może być przecież, tak. No bo może być ten monitorowy, może być jeszcze trzeci realizator, czyli realizator oświetlenia, on też ma swoje wymagania co do lamp, które wiszą, ale to już jest absolutnie inny temat.
To już jest gruby zespół. No.
Niekoniecznie, ale no zdarza się, nie? I wiesz, no to wszystko się szykuje godziny przed koncertem.
No i właśnie, teraz pytanie. No, taki standardowy dzień... dzisiaj gramy koncert, tak?
Standardowy dzień klubowy.
Powiedzmy, że pierwszy zespół zaczyna... Mamy gwiazdę i mamy jeden support. No i powiedzmy, support ma zacząć grać o 20. Nie interesują nas teraz, kiedy otwierają drzwi, kiedy wchodzi...
bardzo nas to interesuje. Aż oczywiście, że nas to interesuje. Oczywiście.
No to super. No, wiesz, interesuje mnie, bo mnie ciekawi to, jak wygląda ta logistyka tego dnia, o której mniej więcej... Jasne, że to zależy, ale mniej więcej, o której ten zespół powinien przyjechać tam na miejsce ze
sprzętem. Myśmy mieli jakieś określone standardy. W sensie, no ja przez też spory czas pracowałem w Starym Klasztorze we Wrocławiu. I tam mieliśmy w ogóle takie wytyczne, że w tygodniu nie mogliśmy wydać głośniejszych dźwięków wcześniej niż godzina 17, ze względu na to, że tam pracowały biura. I był deal, że od 17 możemy dopiero zacząć hałasować.
Koncerty zwykle były... Szczegóły też mają znaczenie.
Tak. No, zwykle w klubach tego nie ma, ale zdarzają się takie sytuacje. No więc to był taki nasz limit w tygodniu. W weekend można sobie było rypać od samego rana, nie było problemu. No ale załóżmy, że te koncerty jednak są w tygodniu, bo często są. Koncert o 20, mamy te dwa zespoły.
Support wchodzi o 20.
Tak jest. No więc jak support wchodzi o 20, to zwykle oznacza, że bramki są otwarte od 19.
No tak.
Czasami od 19.30. Jeżeli dobrze pójdzie i nie zrobią się jakieś dramatyczne obsuwy w trakcie prób i próby idą sprawnie, no to faktycznie się udaje tak, że o tej 19 jak otwierasz bramki, to jest cisza, leci sobie tam muzyczka po cichutku, ludzie sobie wchodzą i o 20 faktycznie startujemy koncert. Często niestety się te próby obsuwają, więc no stąd jest mało komfortowa dla zespołu i dla realizatora sytuacja, że nie masz jeszcze ukręconego wszystkiego. a ludzie już ci wchodzą, już patrzą i tak dalej. To jest też patrzenie na ręce.
Komentują,
tak. No to jest takie bardzo nieprzyjemne.
Ja wiem, co się zepsuło.
No. Zdarzały się takie rzeczy, jak najbardziej. Czy jakieś tam chamskie komentarze.
Jasne.
Natomiast normalnie, logistycznie to zwykle wygląda tak, że jesteśmy umówieni, powiedzmy, możemy hałasować o 17, ale to znaczy, że spokojnie możemy sobie szykować scenę wcześniej. Dla mnie w przypadku tego, powiedzmy, tych dwóch zespołów, jeżeli są jeszcze dogadani ze sobą, że współdzielą sobie na przykład graty, no to jest w ogóle ekstra, no bo jest raz podpinasz i spoko. Czasami no nie udawało się czegoś takiego zrobić, support musiał zagrać na swoim sprzęcie osobnym, to też jest dodatkowa robota, zwykle się wtedy bierze dodatkowego technika, który ci pomoże w tym wszystkim, żeby to wszystko sprawnie szło, no ale umawiamy się powiedzmy na taką 15. Zespół przyjeżdża, oczywiście spóźniony, no ale powiedzmy przyjeżdża, ładuje te graty na salę, coś tam, powiedzmy, że o tej 16 faktycznie są w stanie na scenie zacząć rozkładać swoje graty.
O 15 zespół puka do drzwi klubu, wyładowuje graty, wszystko to, na co jesteście umówieni. I o 16 zakładamy, że co? Mamy już ustawione instrumenty, w sensie...
Nie, że jakby ja zakładam, że przez tą pierwszą godzinę to jest takie noszenie gratów, okay. Zastanawianie się co jak i tak dalej, ustalanie jakichś tam szczegółów technicznych z zespołem w stylu... sprawdzenie, czy rider się zgadza, czy może, jeżeli rider zawiera stage plan, czyli to, jak zespół jest rozmieszczony na scenie, to czy to się zgadza? Mhm. Jeżeli tak, no to świetnie i możemy jechać. I czasami jest tak, że no to się konsultuje też wcześniej, nie? Zanim zespół przyjedzie, bo można sobie przygotować scenę też szybciej, nie? Położyć sobie jakieś takie punkty z prądem, można sobie kable gdzieś już pociągnąć, jakieś taką wstępną robotę często da się zrobić szybciej. Ale czasami się przyjeżdża na gorąco i, no i szyje się na tym, co jest, i czasami są jeszcze zmiany niestety, no i wtedy tak powiedzmy o tej 16 ja zakładam, że zespół ma postawione instrumenty na scenie swoje i ja mogę wjechać z mikrofonami, mogę wjechać wtedy sobie z kablami i powiedzieć, dobra, okej, tam nie wiem, ja potrzebuję, zależy jak duży zespół. Jak ma tam taki standardowy skład, perkusja, dwie gitary, bas, tam wokal, nie wiem, klawisze, zamykamy się w około 20 kanałach, zwykle zajmie to około 20 minut, żeby to podpiąć i wtedy mówię, dobra, jesteśmy ready, możemy sobie coś tam pukać. Jeżeli oczywiście możemy, bo już nie wiem, jest tak godzina, w której możemy grać. Jeżeli możemy, no to już wtedy, tu już jest rola kontaktowa bardzo, nie? W sensie, że umiejętności techniczne realizatora to jest jedna rzecz, no bo wiadomo, im szybciej to zrobi i zrobi to dobrze, no to tym lepiej, bo każdy instrument trzeba przepłukać i tak dalej. Jeżeli to jest realizator tego zespołu, to zwykle ma jakiś preset już wbity, bo już zagrał z nimi jakiś koncert albo coś tam, więc wczytuje, podnosi heble, sprawdza, czy się zgadza i tylko sobie poprawia, nie? Ja na przykład pracując z zespołami obecnie robię tak, że faktycznie mam przygotowany preset, przyjeżdżam na miejsce, bo też gram zawsze na tym samym mikserze, znaczy przynajmniej często się tak zdarza, że tak jest, i podnoszę heble, oni grają i ja sobie mówię im, żeby po prostu grali jakieś kawałki i ja sobie szyję do tego na bieżąco. Natomiast zwykle jednak to wygląda tak, że każdy pojedynczy element trzeba osobno sobie nagłośnić, więc samą tą perkusję, osobno stopka, werbel, tomy, blaszki, coś tam. Potem to spiąć do kupy, ustawić poziomy pomiędzy tym, jakieś panoramki, może jakieś efekty, coś tam, to trwa. No i zasadniczo taka próba dla mnie technicznie, już mając to swoje dzisiejsze doświadczenie, nawet zaczynając od zera całkowicie, no to do pół godziny to ja jestem zrobiony ze wszystkim, z efektami i tak dalej, pospinany.
Pół godziny na kapelę.
Tak, pół godziny to jest tak, że ja będę wiedział, że okej, jestem zadowolony, w razie czego się coś tam dokręci, ale na start jest wystarczająco dobrze. Czasami zespół jest marudny, bo oni jeszcze nie mają zrobionego odsłuchu. Czasami to, jeżeli się robi ten odsłuch z frontu, no to najpierw robisz sobie front, potem im to wysyłasz dopiero do odsłuchów. To też jest dla nich mniej komfortowe, bo oni muszą grać na scenie, nie słysząc wszystkiego. Musimy się zatrzymać w kawałku, oni powiedzą co chcą, jakie zmiany, coś tam. No jest cały czas ta wymiana zdań. Powiedzmy, że próba zamyka nam się w 45 minut. No więc teraz zwykle zaczyna się od gwiazdy, no bo oni są, wiesz, ważniejsi, no i to też jest logistyczna rzecz. Oni już są zrobieni, ustawione jest wszystko, nie ruszamy tego. Mhm. Chodzi support. Więc ich zrzucamy ze sceny szybciutko, każemy im zmykać, support wchodzi. No i teraz kwestia jest taka, że albo grają na tym, co jest, mhm, tak się czasami dogadają, jak nie, no to trzeba im postawić osobny set mikrofonów. Mhm. No i jest od nowa ta sama jazda. Czasami się to robi po łebkach. Ja nigdy nie robiłem po łebkach, bo twierdziłem, że każdy zespół zasługuje na dokładnie takie samo traktowanie. Jeżeli zespół sam z siebie brzmi dobrze, no to się go robi szybko, miło i przyjemnie. Jak zespół brzmi jak gówno, no to niestety, umówmy się, ale z gówna bicza nie ukręcisz i tak.
No tak.
No i jak dobrze pójdzie, no to się wszystko wyrobi do tej 19:00 i się drzwi otworzy i jest super i ludzie wchodzą, a czasami się nie wyrobi, nie? Bo ktoś przymarudzi za długo, a bo ten się obsrał, a ten się pożygał w międzyczasie, wiesz jak jest. No tak,
na backstage'u różne rzeczy mogły się dziać.
Dokładnie.
I nad tym realizator nie ma szans zapanować.
No i tu i jakby, wiesz, gdzieś to się skaluje, nie? W sensie mamy dodatkowe, nie wiem, scenografie, coś tam. Mhm. One muszą wjechać często szybciej, albo nie wiem, niektóre scenografie muszą wjechać, jak już zespół stoi i są mikrofony postawione, bo coś zasłania, wzmacniacze, żeby ich nie było widać na przykład, czy coś. No i to będzie zabierało kolejny czas, to będzie zabierało kolejną pracę
ludzi.
Tylko,
że to nie jest praca realizatora.
To nie jest praca realizatora. Technicy, tak, dokładnie.
Albo zespołu,
ale
albo
to
klubu.
Utrudnia pracę realizatorowi, no tak, też, nie? No bo, wiesz, no my czasami jest tak, że faktycznie, nawet jak oni stawiają jeszcze tą scenografię, to my już możemy zacząć pracować nad dźwiękiem. Czasami jest, że nie da rady. Mhm. Bo chodzą, bo też hałasują, przeszkadzają zasadniczo, nie? No więc my też staramy się zwykle wiedzieć wcześniej, co jest i tak dalej.
Ile tej scenografii będzie?
Dokładnie.
Czy to jest jedna szmata z
dokładnie,
tyłu?
Dokładnie.
Nie wiem, zestaw świeczników, bo
zgadza się, być. Zgadza się. A już najgorsze to są te zespoły, które mają, wszyscy teraz, kurwa, mają te banery swoje z tyłu. I on musi powiesić baner. Tylko zamiast go powiesić od razu, to najpierw nastawiają perkusję, coś tam, a potem wielce przypomina im się, kurwa, baner, nie? I teraz się zorientuj, jak tu drabinę wstawić za tą perkusję, jak się przepchnąć, do czego to podwiesić, a nie byłoby problemu, żeby tam po prostu wjechać wcześniej, cyk, cyk, cyk i postawić. Ale to jest wina zespołów.
A wiesz co, teraz nie pamiętam, to chyba był Napalm Death, kiedyś byłem na koncercie Napalm Death, który nie miał swojego baneru, zresztą oni generalnie wbijają w takie rzeczy często, ale chcieli tym razem mieć baner. I mieli baner, to znaczy wzięli sobie z merchu największą koszulkę XXL z napisem na Napalm Death i po prostu ją wciągnęli z tyłu sceny jako ich baner. Także, no nie był duży i myślę, że było łatwo ją powiesić, ale uroczo to wyglądało. No jeszcze mówimy o kapelni tej klasy, co Napalm Death.
No tak,
wyglądało dość zabawnie, ale myślę, że wszyscy zwrócili uwagę i to chyba pewnie o to chodziło. No dobra, Rudy, to mniej więcej czuję, jak wygląda ten...
To jeszcze tylko ci dopowiem, tak, tak? Że to jest kwestia klubowa i to jest kwestia taka naprawdę bardzo wyidealizowana, nie? Często jest też tak, że zespół pisze w Raiderze, potrzebujemy 1,5 godziny na próbę, samą. Od rozstawienia na przykład już, nie? Że okej, bo musimy sprawdzić dźwięk, musimy każdy numer sprawdzić w danym miejscu i tak dalej, i tak dalej.
Każdy numer nawet.
Tak, często tak jest, że każdy numer... No bo mają, nie wiem, mają sesje posynchronizowane, bo nie wiem, bo mają sesję zsynchronizowaną też ze światłem, muszą zobaczyć, czy to wszystko się zgrywa, czy pozycje są dobre i tak dalej. Praca oświetleniowca to jest w ogóle osobny Jasne. Temat, on to robi równolegle z dźwiękiem, ale jednak często bywa tak, że potrzebują to posprawdzać i tak dalej, albo no, biorą te 1,5 godziny, piszą, żeby mieć ten zapas, w razie czego. Skończą szybciej, super, nie skończą, trudno, ale byliśmy przygotowani na to, że potrzebują tyle czasu, nie? Mhm. Więc możemy to zabezpieczyć gdzieś tam w tym planie dnia.
Jasne. No dobra, no to teraz powiedz mi, jak to jest, że zachowując profesjonalizm, załóżmy ten naiwnie, że wszystko jest okej, nie? Że zespół w porządku, strona klubu też, wszystko się zgadza, no ale jednak, jedne koncerty w tym samym miejscu brzmią dobrze, inne brzmią chujowo. No i powiedz mi, dlaczego tak jest, bo rozumiem, że miejsce jest to samo. Mhm. Zakładam, że...
Sprzęt w większości będzie też ten sam.
Sprzęt pewnie, większość sprzętu ta sama. Zakładam, że klub, no, jak zwykle zachował się profesjonalnie, nie zmienił całej obsady swoich technicznych, więc to są ci sami ludzie. Ja wiem już, że oni potrafią brzmieć dobrze, bo byłem na dobrych koncertach, a nagle idę na coś, no i brzmi strasznie, bo jest, nie wiem, za głośno, albo w ogóle basu nie słyszę, nie? W ogóle, zero. Mhm. I ja się wściekam jako widz czy słuchacz, no, bo mam wrażenie, że nikt nie reaguje, tak? Znaczy, że dlaczego ja nie słyszę basu i tylko, znaczy pewnie innym słuchającym też, mi to przeszkadza, a ten realizator stoi i się patrzy.
Dobra, no to tutaj mamy w dużej mierze czynnik ludzki, ale też czynnik sprzętowy. Po pierwsze, żeby zespół dobrze zabrzmiał, to zespół musi dobrze brzmieć. To no, znaczy, no, musimy tutaj ustalić, że nawet jeżeli zespół jest pro, to wcale nie do końca zawsze oznacza, że ma zajebiście brzmiące instrumentarium i że oni sami z siebie brzmią dobrze. To, że zespół brzmi dobrze na płycie, to też nie zawsze znaczy, że oni sami sprzętowo są dobrze doklejeni do tego, żeby grać ładnym, czystym dźwiękiem ze sceny. Szczególnie to jest problematyczne przy zespołach jakichś defowych, blackowych, przy jakichś hardkorach i tak dalej, gdzie zwykle oni sami generują bardzo duży hałas ze sceny. Dzisiaj ja generalnie jako osoba grająca w zespołach jestem bardzo cyfrowy, mhm. Im mniej hałasu, ja też rozumiem, jak to działa na różnych scenach, więc im mniej hałasu ze sceny, tym da się z tego urobić najwięcej. Ja jak pracowałem jeszcze w Fileju na przykład, tam się przewijało najwięcej takich szarpidrutów, mhm. To sugerowałem wielokrotnie muzykom, że jeżeli już nawet muszą mieć jakoś głośniej te swoje wzmacniacze, to wzmacniacze kierujemy, nie wiem, w bok sceny. Nie pchamy ich do przodu, mhm. bo ten hałas będzie utrudniał pracę komuś na froncie. I będzie po prostu sprawiał, że oni zabrzmią gorzej. Okay. Siłą rzeczy. Szczególnie jak będą hałasować. Czasami się udawało wręcz wynieść cały wzmacniacz, jak nie był potrzebny muzykowi w trakcie koncertu, bo miał, nie wiem, tą swoją podłogę z efektami, a we wzmacniaczu nic nie grzebał, wynieść do garderoby i tam pociągnąć kabel z mikrofonem, bo on chciał, żeby ten wzmacniacz gadał głośno, bo nie wiem, bo tam, nie wiem, lampy pracują tak czy inaczej, wiesz, no okej, okay, jakby...
Ma swoje powody.
Z pewnymi rzeczami nawet nie chciało mi się już kłócić w pewnym momencie, bo stwierdzałem, że dobra, okej, okay, niech ci będzie, nie?
Ja rozumiem.
Ale udawało się dogadywać nawet tak, że faktycznie te wzmacniacze stały absolutnie poza sceną, to jest super wygodne. I jeżeli się dogadało z zespołem, słuchaj, ustaw tylko tyle, ile musisz tej głośności. Obróć ten wzmacniacz gdzieś w bok. My ci postawimy mikrofony, damy ci ten dźwięk w monitor, że będziesz to słyszał, ale nie musisz tego słyszeć z pleców, tylko z przodu. Będzie ci to w mordę grało. No to jest bajka, nie? Bo wtedy faktycznie, jak masz cicho ze sceny, zespół gra stosunkowo cicho ze sceny, nawet jak ten perkusista tam tłucze, czasami się da perkusistę dać za ściankę z plexi, tak, tak. Która też trochę wytłumi.
Też coraz częściej jest tak. Widywane. Mhm.
Tak, tak, tak. No to świetnie. To w takich sytuacjach po prostu masz czyściutko. I będzie cicho ze sceny, ergo da się ustawić sensowną głośność na froncie. Jeżeli jesteś dobrym realizatorem i zakładasz, że zespół może brzmieć dobrze cicho, ja ogólnie zakładam, że im ciszej, tym lepiej. I jestem w stanie grać bardzo kameralnie nawet metalowe koncerty i ludzie są w stanie ze sobą rozmawiać w trakcie tych gigów. Jednocześnie nie ma poczucia, że czegoś brakuje. Mhm. Nie? Że dalej tam stopka masuje żeberko i tak dalej. Mhm. Nie? Ale są niestety... To pierwszy problem to jest zespół właśnie. Jeżeli on będzie hałasował, no to realizator też będzie chciał się przebić głośniej. Siłą rzeczy cały koncert będzie głośniej, a im jest większy poziom dźwięku, większe natężenie, tym dla ciebie będzie mniej przyjemnie. Już w którymś momencie dochodzi się do jakiejś tam granicy bólu. Coraz częściej stawia się mierniki poziomu dźwięku i wiesz, za granicą tych problemów zwykle nie ma, bo oni mają normy konkretne. W Polsce te normy jakieś są, często są nieprzestrzegane, mało kto tego pilnuje, nie wiem, może się zmieniło w ostatnich latach, ale no było tak, że no można było rypać, kurczę, tak głośno, jak ci się podoba praktycznie, nie?
Nie, bo wiesz, bo to jest taka praktyka, no nie ukrywajmy, no ja głównie chodzę na koncerty metalowe, na inne też chodzę, ale jednak zdecydowana większość, no 80-70% to są koncerty metalowe. I też widzę pewną zmianę kultury, tak, tej nagłośnieniowej, to znaczy coraz rzadziej zdarza się, żebym wyszedł niezadowolony z powodu nagłośnienia. To się jeszcze zdarza, no ojeju, z dziennikarskiego obowiązku, no w tym roku zimą, w styczniu byliśmy z ekipą, z Tomkiem, z Justyną, byliśmy w Krakowie na koncercie Manbrynę, który był położony, on był po prostu dźwiękowo, co ciekawe, supporty brzmiały dobrze, ale Manbrynę zabrzmiało jak kupa. Nie wiem, dlaczego supporty, znaczy teraz już wiem, może zespół przesadzał na przykład, nie?
Jeżeli może być, że zespół sam przesadzał, może być, że zespół ma swojego realizatora, który nie podołał w danym miejscu, no bo chyba, tak też może być.
No ja mam wrażenie, że po prostu nie podołał, bo brzmiało to okropnie. Ja już
zdarzyło mi się,
słyszałem
mi się
kilka razy i wiem, że brzmiał dobrze na żywo, że to jest bardzo dobry zespół grający na żywo. No a w tym miejscu na Kamiennej 12 to była kupa.
Zdarzyło mi się kilkakrotnie zrobić supporty dużo lepiej niż realizator zespołu Gwiazdy. I nawet,
byłem na takim koncercie właśnie realizowanym przez ciebie i później pytałem się dlaczego skąd ta różnica między supportem a Gwiazdą, już nie będę mówił, kto był Gwiazdą, zespół, który bardzo lubię, no dobra, Enslaved. No i powiedziałeś, że to była kwestia realizatora, tak, tego, tak, który tak, przyjechał.
Tak. Jakby, wiesz co, dużo realizatorów myśli też w takich kategoriach, że gdzie przyjadą, to będzie dobrze, ale to nie zawsze jest prawda. Bo miejsce może być bardzo zaskakujące. Stary Klasztor na przykład jest miejscem trudnym, bo to jest, umówmy się, stare, kurcze miejsce kultu religijnego.
Jeżeli ktoś nie był, nie zna tego klubu, no to jest we Wrocławiu, w centrum miasta, jest dawny klasztor, chyba podominikański. No jest taka sala gotycka, która ma, nie wiem ile ona ma wysokości, ale z 15 metrów?
No, jakoś tak.
No 10-15.
No, witraże, szklane okna, cegła wszędzie, sklepienia łukowe i tak dalej. To jest problem. Mhm.
Wygląda bosko, bo to naprawdę wizualnie to jest super miejsce.
Ale tak, no długo walczyliśmy, żeby zrobić tam dobry dźwięk. Ostatecznie się udało i teraz po takiej zmianie systemu nagłośnieniowego, które dokonaliśmy tam w którymś roku, no to te wszystkie koncerty zaczęły się poprawiać zdecydowanie tam, no bo z takiego konwencjonalnego systemu zmieniliśmy na system liniowy, można było ten dźwięk lepiej rozłożyć po całej sali, no, więc no, dużo lepiej to wyglądało, natomiast i brzmiało, i dalej korzystają z tego systemu.
Ja no wierzę, że takie cuda się zdarzają, bo tutaj dobre słowa w kierunku klubu Liverpool we Wrocławiu. Kiedyś to było fatalnie brzmiące miejsce, choćby nie wiem co. Tam każdy koncert brzmiał źle. Teraz chodzę tam i różnie to bywa z tymi koncertami. Raz są lepsze, raz gorsze, ale brzmienie jest dobre. Prawdopodobnie zmienił się system kompletnie. Ja tam dawno nie byłem na koncercie, na którym bym narzekał na nagłośnienie. Co jak co? Może zespół być kijowy, ale nagłośnienie, ale dobrze nagłośniony.
Też nagłośniałem tam coś chyba ze 2 lata temu. Byłem z zespołem Mentally Blind i spoko. No, było
no ja parę razy już byłem właśnie na różnych koncertach, mniejszych i większych zespołów. I jestem bardzo zaskoczony, bo tak jak kiedyś nie lubiłem tam chodzić, bo niestety ilość fuck-upów była ogromna, no tak dzisiaj takie miejsce, no może nie, że gwarancja dobrego dźwięku, bo zawsze może coś się skranić, ale jednak było nieźle.
No, dobra. No to wracając do tego, co się tam psuje, dlaczego tak, koncerty no brzmią dobrze albo źle. No to tak, na początek właśnie mamy zespół. Jak on daje dupy, brzmi do dupy, brzmi głośno sam z siebie ze sceny, no to już będzie problem. I to już, wiesz, no realizator może z tym walczyć, no ale no póki zespół nie chce współpracować, no to sorry, nic się z tym nie zrobi, tak? Będziesz kręcić po prostu głośno, żeby coś było słychać, będziesz się próbował przebić przez zespół, no i ostatecznie no będzie hałas, a z hałasu nie wynika dobry dźwięk, niestety. Teraz druga rzecz. Realizator, który jest niedoświadczony albo... albo nie wiem, tak zadufany w sobie, że uważa, że po prostu on wie wszystko najlepiej i tak dalej, w każdym miejscu sobie radzi, no ale sobie nie radzi. I może być tak, że faktycznie zespół nawet brzmi dobrze i tak dalej, ale realizator ma swoją wizję tego, jak to powinno brzmieć i że to powinno być głośno. No i niestety robi to w taki sposób, no i tu już jest ewidentna wina realizatora, który po prostu no ma swoją jakąś dziwną wizję i tyle. Trzecia rzecz to jest to, że czasami staniesz w jednym miejscu w klubie, jest spoko, staniesz w innym miejscu, nie jest spoko. Kluby muzyczne często powstają w miejscach, które nie były od samego początku projektowane na kluby muzyczne.
Stary klasztor.
Na przykład Liverpool. Masa klubów na całym świecie tak jest zrobiona, że to nie są kluby muzyczne od samego początku. A co za tym idzie? Nie są one akustycznie dostosowane do tego, żeby tam grać nie wiem, głośną muzykę na przykład, czy coś. Oznacza to też tyle, że akustyka tych pomieszczeń jest taka, że w jednym miejscu będzie brzmiało tak, a w innym miejscu będzie brzmiało inaczej. I zwykle jest też tak, że no, gość, który stoi za mikserem, no, słyszy coś innego niż publiczność. Dlatego też się w trakcie prób chodzi po sali, sprawdza się, jeżeli jesteś dobrym i świadomym realizatorem, chodzisz, sprawdzisz, czy mniej więcej jest dobrze wszędzie i próbujesz wyciągnąć średnią. Nawet jak tobie nie będzie się działo do końca dobrze, to wiesz, że publiczność ma okej. No ale można też butnie założyć, że wszędzie jest świetnie i u ciebie na przykład basik klepie i masuje żeberko, ale akurat się okazało, że siedzisz pod balkonem, gdzie dźwięk się kumuluje i ty masz tego basu już za dużo, jeszcze byś odjął, a na sali praktycznie tego basu nie ma. Nie? I no, to są błędy. To są błędy, które można było spokojnie rozwiązać. No i tyle. I to są za każdym razem tutaj
a
będzie błąd
ludzki. A w trakcie koncertu rozumiem, że nie da się tego skorygować.
Da się. Da wszystko się, tak? Się da zrobić. Oczywiście, że tak. W sensie, wiesz, nie ma rzeczy niemożliwych. Nie? Da się naprawdę w chujowym klubie zrobić dobrze. I jestem tego dobrym przykładem, wydaje mi się, bo jeździłem po Polsce po różnych klubach i wydaje
albo
mi się,
albo nie że... klubach, w których i tak były koncerty.
Tak, dokładnie, dokładnie. I wydaje mi się, że jednym chyba z najgorszych miejsc, gdzie byłem w stanie nawet coś ulepić na tyle, że ludzie klaskali i się podobało i było słychać i można było zrozumieć, kto co gra i co śpiewa, to był taki klub w Słupsku, którego już nazwy nie pamiętam, ale to był jakiś rock pub, nieważne.
Okay.
W każdym razie strasznie podłe miejsce. W sensie wpadliśmy tam, okazało się, że nie mają zaplecza sprzętowego praktycznie. Myśmy mieli dużo gratów swoich, na całe szczęście, wiesz, woziliśmy ze sobą mikser, tam jakieś mikrofony, kable i gdyby nie to, to byśmy nie ugrali koncertu. Okazało się, że jeden głośnik gra na przykład tylko górą i środkiem, drugi gra tylko dołem po prawej stronie i tak dalej. No takie powystrzelane te sprzęty. No i co ja mam z tego zrobić, nie? No jakby pytałem się, czy macie sprzęt, mówicie, że macie, a to jest gówno nie sprzęt, nie? No ale no ostatecznie no umiejętności na całe szczęście gdzieś tam, wiesz, no pozwoliły na to, żeby zrobić w mono, nie w stereo, żeby w ogóle można było tutaj pomyśleć o tym, żeby ten dźwięk jakoś się złożył do kupy. Trochę strojenia było, nie ukrywam, no ale dało się zrobić zwoicie. Więc nawet na chujowym sprzęcie da się zrobić dobrze. Tylko no do tego trzeba skilla, nie? Trzeba pojeździć, trzeba, wiesz, jasne, też mieć trochę praktyki w trudnych miejscach, w trudnych warunkach. No a często realizatorzy też nie mają tego skilla. Zdarzało się, że przyjeżdżali realizatorzy, wiesz, na live'y do klubu, gdzie to byli realizatorzy studyjni, a w studiu masz tak sterylne warunki, że na chacie takich nie masz, nie? Więc no wiesz, no przyjeżdża ktoś taki do pogłosowego pomieszczenia i się zastanawia, co mu nie gra. No więc no jak się jeszcze taki realizator dogada z tobą, z lokalnym realizatorem na miejscu, i ogólnie się, wiesz, dobrze się dogadać i zapytać tego lokalsa, ej słuchaj, z czym tu są problemy? Czego się mogę spodziewać i tak dalej, czy możesz mi pomóc, jeżeli z czymś będzie walka, no to jest od razu inna rozmowa. A jak ktoś wchodzi, wypierdalaj, ja mam tutaj swój mikser, ja sobie będę robił, ja tu jestem pan i władca, a ty mi idź tam podepnij kable i spierdalaj gdzieś na zaplecze i mi nie przeszkadzaj. No to z takimi ludźmi się ciężko pracuje, po prostu.
No nie, no wiesz, no wydaje mi się, że to w każdym zawodzie tak jest, no, że w momencie, jak ktoś cię olewa, no to...
Wiesz,
to...
To jeszcze pół biedy, jak to, wiesz, rzutuje potem na pracę jednej osoby, ale jeżeli 300 osób przychodzi na koncert, no, to po prostu, wiesz, potem wychodzą zawiedzeni, no to jest wina zwykle tej jednej osoby, nie?
Okej, dobra, to już wiemy, co tam potrafi się skrzanić i dlaczego bywa tak, że w tym samym miejscu raz jest spoko, a innym razem po prostu uciekamy. No ale skoro mówimy o takich fuck-upach, Rudy, to co, zdarzyło ci się coś skrzanić?
Oczywiście, że tak.
W sensie, to dajesz.
Musiałem się zastanowić nad tym, bo dostałem listę pytań, słuchaj.
No nie, no oczywiście, no może researchu nie robiłem, ale listę pytań jak najbardziej.
Tak. Wiesz co, wypisałem sobie tak naprawdę dwie rzeczy i to były takie rzeczy dosyć późno w mojej karierze. Mhm. No bo wiadomo, każdemu się zdarzy coś spieprzyć na początku, ale jakoś nigdy nie zdarzyło mi się jakoś tak bardzo fenomenalnie, koncertowo coś uwalić. I pierwsza sytuacja to było takie moje głupie, debilne założenie, że skoro pracuję w firmie Pogo Art, która dostarcza sprzęt do starego klasztoru, no to szef tej firmy wie, co się w tym klubie znajduje i zdaje sobie sprawę z tego, że no jeżeli coś potrzeba, no to no my musieliśmy po prostu dowozić jakby z firmy, zabierać i przywozić do klubu. I moje butne założenie było takie, bo szef Pogo Artu jest jednocześnie realizatorem zespołu Illusion. Illusion miało grać się w starym klasztorze i...
Skądinąd bardzo lubisz ten zespół.
Tak. I ogólnie, wiesz, no wszystko super, nie? No bo jakby technicznie jesteśmy przygotowani na to wszystko, co tam ma być, w sensie mikrofonowo i tak dalej. Ja też wiem, że Sławek sobie coś dobierze w razie czego, jak mu będzie potrzeba, albo powie, żebym zabrał z magazynu. Na ludzie. Nie zapytałem się go po prostu o wszystkie szczegóły techniczne, przez co nie został wzięty, a w klubie nie ma, mikser monitorowy. I to spowodowało, że Sławek przyjeżdża na miejsce i dowiaduje się, że ma grać na mikserze, którego nie lubi, i do tego wszystkiego musi robić monitory z frontu, czego ogólnie nie robi. Zwykle oddaje to po prostu firmie czy tam klubowi do zrobienia. I to wtedy tam osoba lokalna się zajmuje jego zespołem od strony monitorowej. I tutaj nagle musiał, wiesz, robić ten, no był trochę przypał, było trochę nerwów. Zdarza się.
Polecieli rudemu po pęs.
Nie, całe szczęście nie, no jakby ten, no ale no była kwaśna sytuacja po prostu, no ale no co, no jakby... Nie położyliśmy koncertu. Ostatecznie wszystko się tam, wiesz, udało i tak dalej. Co mogłem pomóc, to pomogłem. No ale no mój błąd. Po prostu nie zapytałem, nie? A drugi
czyli
problem...
Kwestia komunikacyjna, a nie skill. No.
Tak. A drugi problem to już był... To też wynikło oczywiście z mojego założenia, że wszystko będzie dobrze. Mieliśmy koncert zespołu KTO, którego byłem realizatorem. I mieliśmy ten koncert w klubie Akademia.
Czyli dawne alibi.
Tak, dawne alibi. I ten koncert był koncertem wspólnym z moim zespołem, z Radical Notion, gdzie myśmy grali jako, powiedzmy, gwiazda wieczoru, a oni grali przed nami. No i akurat tak się złożyło trochę lipnie, że musieliśmy najpierw zrobić ich próbę, potem Radicala, musieliśmy się znowu przepiąć na nich i potem dopiero miał grać Radical, nie? I no wiesz, no w jednej sytuacji ja jestem na scenie, w drugiej sytuacji jestem za mikserem, no i graliśmy na lokalnych gratach totalnie, nie braliśmy żadnego swojego miksera, nic takiego, gdzie możliwości też były na to, ale no nie braliśmy. I coś poszło nie tak, widocznie, nie wiem, może jakiś problem techniczny z tym mikserem czy coś. Ja bezpośrednio przed koncertem KTO, a po próbie Radical Notion, nie sprawdziłem sobie dźwięku. W sensie przepięliśmy się i tak dalej, ja założyłem, że skoro zapisałem ustawienia, to wszystko będzie ok. I tak jak sobie zrobiłem na próbie, to będzie w porządku. No okazało się, że totalnie nie. Coś poszło nie tak, nie wiem. Do dzisiaj nie mam pojęcia, co tam się wydarzyło, ale ogólnie muzycy nagle nie słyszą tego, co słyszeli na próbie. Ja słyszę zupełnie inne rzeczy. Tu jakieś gwizdy, tu coś sprzęga. Wokalu nie słychać, nic nie słychać. Generalnie burdel taki w głośnikach. Mówię, chłopaki, musimy, nie wiem, przerwać koncert albo coś tam i przeprosić ludzi, poprawić i zagrać to od nowa. No ale ostatecznie nie, jednak dociągnęliśmy to i no było kwaśno. Ja też wtedy, to był chyba w ogóle pierwszy albo drugi koncert z tym zespołem. Ja ich absolutnie przeprosiłem za to, powiedziałem, że no usterka techniczna, ale można było to sprawdzić, czego nie zrobiłem. No i uczciwie im powiedziałem, że nie biorę od nich absolutnie żadnych pieniędzy za to, no bo no to jest moja wina, nie? W sensie oni nie zawinili niczym. No to była taka kwaśna rzecz.
Gratis to uczciwa cena.
Gratis uczciwa cena, ostatecznie popracowałem z nimi parę lat.
A, czyli jednak faktycznie tak, chyba nadrobiłeś.
Tak.
No dobra, to teraz jeszcze powiedz, no już tak po zespołach, z kim ci się najlepiej i najgorzej współpracowało, jeżeli możesz oczywiście.
Pewnie, stary. Ja mówię, pluć na kogoś to zawsze mogę.
Zacznijmy od tych dobrych,
Nie, no jasne. Wiesz co, z zespołami to różnie, bo najlepiej oczywiście mi się pracowało z zespołami, z którymi pracowałem już prywatnie.
To wiadomo, bo miałeś ustalone
przede wszystkim
wszystko.
Tak, dlatego że wszystko było zawsze zrobione pode mnie, ja sobie napisałem rider, miałem konkretne wymogi techniczne, które były spełniane i tak dalej. Albo nie były, ale no jakby jeździłem z zespołami, z którymi lubiłem pracować, z ludźmi, których lubiłem i których muzykę lubiłem. Przeżyłem z nimi naprawdę najfajniejsze koncerty, pojeździłem sobie po Polsce i za granicą również.
Ale to wymień kilka tych zespołów, właśnie tych twoich, nie?
Jasne. Dobrym zespołem, z którym niestety miałem okazję mało koncertów zagrać, ale no kilka się zagrało, to był zespół Super Halo z Poznania i okolic. Ja ich poznałem na eliminacjach do Woodstocku, bo byli eliminacje się odbywały właśnie w Starym Klasztorze, oni tam nie mieli realizatora, ja im wtedy zaproponowałem, że hej, słuchajcie, może chcielibyście podjąć stałą współpracę i chcieli i graliśmy na Woodstocku potem, było naprawdę super. Okay. Natomiast takich zespołów, z którymi pracowałem trochę dłużej, no to wspominane już dzisiaj Mentally Blind, z nimi też zrobiłem, nie wiem, ze dwie trasy koncertowe, trochę jakichś tam koncertów klubowych, jakieś plenerki. Mega mi się podoba ich muzyka, to co robią.
A polecamy, to jest faktycznie...
Jest naprawdę świetny zespół.
Dobra muzyka.
A chyba największy vibe miałem z... I nadal mam, bo dalej współpracujemy z Lessie. Którzy mają po prostu świetne show od początku do końca i oni bardzo dobrze...
No to jest
też
złożony
mówią.
Temat. Tak, ja tutaj powiem, bo Lessie, przynajmniej po wydaniu ostatniego albumu, dobrze powiedziałeś, to jest show, dlatego że zespół gra oczywiście na żywo, ale jest podkład wizualny bardzo rozbudowany, duża ilość materiału wideo, świetnie zrobionego, bardzo profesjonalnie. No i to wszystko musi ze sobą współbrzmieć, nie? Być tak zsynchronizowane tak i zespół to robi. Także swoją drogą, jak będziecie mieli ochotę, nie wiem, a szczególnie interesujecie się historią Wrocławia czy Dolnego Śląska, to myślę, że ta warstwa wideo będzie bardzo satysfakcjonująca.
Oj,
jak będziecie mieli okazję, idźcie na koncert Lessie. To nie jest w zasadzie taki metal per se.
Nie,
są momenty...
Nie grają metalowo, to jest
rock progresywny. Są momenty, gdzie robi się trochę ciężej, ale but still, idźcie, to jest kawał dobrej muzyki.
Słuchajcie, jeżeli chcecie wpaść na jakieś koncerty czy coś, to...
Chcecie.
Najbliższy będzie 29 czerwca w Toruniu na festiwalu rocka progresywnego. A potem... Wiem, że w tym roku na pewno jakiś Wrocław jeszcze będzie.
Ja też widziałem, że oni mieli rozpiskę i chyba jesienią ma być Wrocław, z tego co pamiętam.
Tak. Raczej tak. Jeszcze nie znam konkretnych terminów, ale jednocześnie... Może być już też tak, że na tym wrocławskim koncercie będzie nowy materiał. W sensie wiem, że nowy materiał jest już na finiszu, końcu.
Tak, zespół zapowiadał, że...
Tak, bo też od tak naprawdę czterech lat gramy dokładnie to samo, gramy ten sam set.
Mnie to satysfakcjonowało,
znaczy
jest to
fajne,
mi się to bardzo podoba.
Ale z drugiej strony, wiesz, no ja już z nimi też pojeździłem tam tych koncertów trochę z tym materiałem, więc no trochę się to też nudzi. Ja znam każdy dźwięk tam na pamięć i wiem, co dokładnie mam z tym materiałem zrobić, ale no, no wiesz, no jakby jak już trochę pracujesz z tym samym, no to trochę się przejada. I fajnie, że coś nowego się pojawia. Na pewno będą materiały filmowe z tym też związane, bo też zostałem zaproszony do tego, żeby nagrać jeden klip w ogóle dla nich. Do utworu otwierającego ten album, więc coś tam będę nagrywał. No na pewno będzie to związane, mogę chyba zdradzić, a może nie mogę? Mogę, niech będzie. Na pewno będzie to związane z Wrocławiem i z architekturą Wrocławia, więc będzie na pewno dużo fajnych kadrów do obejrzenia i na pewno będzie to też brzmiało dobrze, więc to zachęcam.
Less is Lessy waszej uwadze polecamy, bo i to naprawdę nawet nie o to chodzi, że to są nasi znajomi, bo tak się składa, że Filipa z Less is Lessy znam już chyba, nie wiem, z 20 lat. Po prostu to jest kawał dobrego grania. Wiecie, to jest tak z tymi zespołami znajomych, że jeżeli jest słaby, to po prostu się o nim nie mówi.
To prawda.
A jeżeli jest dobry, to dlaczego by o nim nie mówić? No. A Less is Lessy zdecydowanie do tej grupy dobrych należy. Ale dobra, ale to mówisz o tych zespołach, które tak, z którymi współpracujesz, ale tak powiedz jakiś zespół, z którym wyjątkowo dobrze ci się pracowało, ale nie należał do stajni twojej.
Próbowałem znaleźć taki zespół. Ciężko, w sensie ciężko było mi znaleźć jeden konkretny, bo pracowało się, wiesz, z lepszymi, z gorszymi zespołami i ciężko zdefiniować, co to znaczy, że się dobrze współpracowało. W sensie,
nie, że wiesz, był flow i vibe, nie?
Brzmieli dobrze, no okej, ale czasami się zdarzało, że to były takie bardzo nieprzyjemne typki. Aha. Czasami było tak, że zespół po prostu brzmiał jak gówno, ale ogólnie bardzo pozytywne, fajne chłopaki, nie? Czy coś. Ale myślę, że najwięcej fajnych zespołów, z którymi mi się bardzo dobrze pracowało, to się przewinęło jednak jak pracowałem w Firleju. Okay. Ja też byłem tam głównie odpowiedzialny za monitory, więc stałem na tej scenie razem z nimi. Byłem z nimi od samego początku do samego końca. Ja myślę, że jednym z takich fajnych highlightów w mojej karierze to był koncert zespołu Hacktivist. Mm-hmm. I wtedy było strasznie przykro, bo ich gitarzysta się pochorował. Na próbie jeszcze był, ale no nie był w stanie dźwignąć koncertu, więc musieli go puścić tam gdzieś z taśmy. Mm-hmm. Ale no ja jednocześnie jestem fanem zespołu i więc ja tam się składałem w pół za tym mikserem. I chłopaki, wokaliści to widzieli i tam zbijali ze mną żółwie w ogóle w trakcie koncertu i dziękowali mu, stary jesteś insane i tak dalej, nie? Więc no mega fajny vibe z nimi złapałem wtedy. Nie wiem, no dużo zespołów tak naprawdę, nawet takich, których nie realizowałem. Mi się bardzo dobrze z nimi gdzieś tam pracowało, bo po prostu byli fajnymi ludźmi, nie? Do takich zespołów, nie wiem, no mógłbym zaliczyć Krzysia Zalewskiego chociażby, okay. Nie? Super fajna ekipa z realizatorem, zresztą też się znamy, bo gdzieś tam współpracowaliśmy razem jeszcze za tych pogartowych czasów i tak dalej, także no to super. Nie wiem, no dużo tego było. Po prostu wiesz, to jakby przez te lata przewinęło mi się kilkaset zespołów.
No
nie?
Wiem,
więc,
wiem.
Także to jest... Ciężko jest wytypować jeden, naprawdę ciężko.
Ale na pewno zapamiętałeś też, gdybyś pracowało i odpalamy grilla w tym momencie.
Zaraz zapraszam.
No i kogo rzucasz na grilla jako pierwszego?
Artur Rojek, to jest tak skończony kutas, tak go nie lubię. I sorry, jak kiedykolwiek to usłyszy, nie wiem, bo naszego podcastu nie słucha tak dużo ludzi, ale przysięgam, że za bycie takim gnojem, za poniżanie wręcz techniki, gdzie przychodzisz ze swoim komputerkiem i puszczasz sobie muzykę na festiwalu filmowym, bo tak właśnie było. Po prostu tak zgnojony to się dawno nie czułem, nie? Naprawdę. Przyszedł chłop, postawił laptopa i o, tu źle, tu tamto, tu coś tam. Marudny jak szlak, wszystko jest winą nie jego, tylko ekipy technicznej. Nieprzyjemnie.
No ale co on miał na tym komputerku?
Wiesz co, on tam puszczał jakiegoś DJ seta z tego.
Aha, po prostu play.
Tak, no, okay. Wiesz, no nic ciekawego, nie? Mhm. Wiesz, no, dla nas też realizacyjnie, no co, to są dwa kanały, które on puszcza, może jakiś mikrofon do tego, głośniki postawione dookoła głowy, żeby mu ten łeb urwało, jak to zwykle w przypadku DJ-ów zresztą. No i coś mu tu nie pasuje, tu coś, to mówię, no stary, ale co ma ci tutaj, kurczę, lepiej albo gorzej pasować, może masz chujowego seta, nie? Który brzmi po prostu do dupy, No i był taki, no po prostu opryskliwy, nieprzyjemny. Bardzo źle go zapamiętałem wtedy, gdzie no jakby kojarzył mi się z zespołem Mysłowic jeszcze jako no taki fajny gość, nie? Taki kurczę przyjazny gościu. Nie. Zdecydowanie Artur Rojek to jest osoba, której unikam i proszę wiesz, nie dopuszczać mnie na długich ręki.
No powiem ci tak, no ja nigdy nie miałem przyjemności czy nieprzyjemności tam bezpośredniego kontaktu z Arturem Rojkiem, ale no rozmawiałem z kilkoma osobami, które jakoś tam w tym biznesie siedzą i na ogół, jeżeli nie jesteś z ekipy Rojka jakieś bardzo blisko, no to dużo krytycznych uwag wygłaszasz.
Trudny człowiek.
No, taka jest jakaś, nie wiem, obiegowa opinia.
Zaraz po nim myślę, że jest zespół Kult, mimo tego, że oni sami w sobie nie są jacyś nieprzyjemni czy coś tam, w sensie jakby są okej, ale no dla mnie byli zawsze trudni o tyle, że umawiamy się, że nie wiem, gig będzie trwał 1,5 godziny, 2, zawsze było przeciągnięte, zawsze zostawałem dłużej w pracy, szczególnie w klubie, bo my jeszcze jednak zagramy godzinę dłużej, nie?
Fakt jest taki, że Kult, no te 3-godzinne koncerty to nie jest dziwne.
Tak.
Im się zdarza, nie? Tylko fajnie jest się dogadać.
Jeżeli ekipa techniczna o tym wie od początku i tak dalej, no to spoko, przygotujesz się mentalnie na to, a tak, no to siedzisz z zegarkiem, myślisz sobie, skończy się za 5 minut, skończy się za 10. Wiesz, ja pod koniec swojej kariery i tak siedziałem gdzieś tam po zapleczach, jak jeszcze mają swoich realizatorów, no to już w ogóle bajka. Siadałem z laptopem i się uczyłem dalej programować, nie? Już się szykowałem do tej nowej roli, nie? Ale tak jakby już, żeby nie pluć bezpośrednio na zespoły, to jeszcze mam takie dwie imprezy po prostu, które no, były dla mnie ciężkie. Pierwsza to jest festiwal szantowy. I o ile kocham, naprawdę lubię tą muzykę, w sensie jest pocieszna, ja też
to lubię.
Zacząłem potem żeglować i tak dalej, co też jest, co zmienia postrzeganie tego wszystkiego.
Z szantami to jest tak, że z tym się nie dyskutuje, no albo to kajesz i lubisz, albo co? Nie, no i trudno.
Problem jest taki, że no, ten festiwal był długi i tak dalej, w sensie to się działo przez noc. I miałeś 2 godziny spania, wracasz do pracy i 4 godziny takiej orki, to było trudne po prostu. Dlatego mi się źle pracowało. Aczkolwiek brzmiało to dobrze w większości przypadków i tak dalej. Oni mieli tendencję do przeciągania takiego nieustalonego, więc trzeba ich było trzymać.
Bo ludzie zaczynali śpiewać.
Trzeba było ich trzymać za mordę, że muszą schodzić z tej sceny. Niestety osoba, która prowadziła koncert, to często też był ktoś związany z nimi i tak dalej, więc no, nie chciał ich tam, no dokładnie, nie chciał ich tam ściągać za szmaty ze sceny. No i trzeba było z tym jakoś tam walczyć. Raz pamiętam, i to już było poza festiwalem szantowym, odbywał się koncert po prostu jednego z zespołów, nie pamiętam teraz już nazwy dokładnie, chyba Mechanicy Szanty, tak mi się wydaje. I ja już nawet nie pracowałem w branży, po prostu wziąłem tego joba, bo była potrzeba, odezwał się tam do mnie kumpel, czy mam wolne, bo oni nie mają wolnych przebiegów. No i wziąłem to, mówię, dobra, hobbystycznie zrobię sobie, nie? Tam wpadnie 500, fajnie.
I pośpiewam.
No i se pośpiewam. No co tam, 1,5 godziny koncert, git. No jak już przeciągnęli o pół, mówię, no już jesteśmy dobrze po czasie, więc się odzywam tam do tam menadżerki z klubu. Słuchaj, albo ty ich ściągasz ze sceny, albo ja to robię. Dobra, daj mi tam jeszcze 15 minut. Ona ich też poinformowała, że tam 15 minut. No i oni dalej przeciągają. Wiesz, kolejne 30 minut minęło. Mówię, słuchaj, ja wyłączam sprzęt. W sensie, ja miałem zakontraktowane 1,5 godziny. Mi nikt za to nie płaci więcej. Ja nie przyszedłem tutaj się, kurczę... Nie przyszedłem tutaj tyrać, bo nie pracuję w tej branży, mam to już w dupie, dokumentnie. Ja przyszedłem zrobić swoją robotę, którą zrobiłem. Do widzenia. Jest zgoda na to? Tak, wyłączę ich. Ja ostatecznie ściszyłem wszystko, poszedłem, wyłączyłem. Oni grali dalej. Wyłączyłem im graty w piździec, po prostu oni dokończyli grać swój numer, popatrzyli na mnie krzywo. Ja ich pożegnałem również nieprzyjemnym wzrokiem i wyszedłem z klubu, po prostu. I stwierdziłem, że nie będę nawet po nich sprzątał,
bo
to już jest przegięcie, nie?
No,
zostawiłem to i no, to było takie bardzo nieprzyjemne.
Aczkolwiek rozumiem, bo to jest kwestia no, po prostu jakiegoś tam elementarnego szacunku, tak? No, pracujesz z ludźmi.
No.
I to nie jest jedna osoba, to jest zazwyczaj większa ekipa. Zresztą, wiesz co, tak sobie myślę, że ty mówisz o perspektywie realizatora dźwięku, ale to samo mógł pewnie powiedzieć pan, który jest odpowiedzialny za porządek.
Ale
tak?
Oczywiście, że
za sprzątanie
tak.
tej sali.
Cała ekipa no. po prostu musi tam zostać dłużej. Dokładnie.
Dokładnie. I no, wiadomo, że to jest ileś tam osób, także nie denerwujcie się na zespoły, że kończą zgodnie z grafikiem i nie chcą piątego bisu grać, bo no, to jest bardziej skomplikowana sprawa no, niż tylko kwestia tego, żebyście wy się dobrze czuli. Inni też powinni się dobrze czuć. No okej, Rudy, wydaje mi się, że wiesz co, no mamy kawał fajnego materiału, bo powiem ci tak, dla ciebie te rzeczy to jest prosta sprawa, to jest oczywiste, nie? Że tu, prawda, jest dźwięk, tam się podłącza tego, kręci, gra muzyka, zespół przyjedzie o tej porze i zrobimy. Ale nawet dla osób, które często chodzą na koncerty i lubią to, i mają doświadczenie, już wiesz, nie dają się łatwo zrazić jakimś fuck-upom drobnym, nawet te osoby nie znają tych szczegółów, nie wiedzą, jak to wygląda. Myślę, że nawet informacja o tym czasami, że wiesz, że jest jakiś realizator światła na takich imprezach jako osobna osoba, może być dla niektórych czymś nowym. Także wydaje mi się, że...
O, to jest, wiesz, tak naprawdę i tak tylko polizaliśmy wyspałej góry lodowej. Nie dotknęliśmy jeszcze tematu w ogóle festiwali, nie dotknęliśmy tematu dużych scen, które trzeba postawić i z czym to się wiąże.
O, a to są ciekawe rzeczy. Wiecie, ja też mam jakieś tam drobne doświadczenie organizowania małych imprez plenerowych.
To i tak jest dużo roboty.
To jest dużo roboty, ale to jest ciekawa robota. I no ja to robiłem też tak hobbystycznie, jeszcze bardziej niż Rudy teraz, bo ja nigdy nie miałem żadnych skilli w tym kierunku, byłem tylko organizatorem. Ale to są rzeczy, o których też można poopowiadać. Ja myślę, Rudy, że kiedyś wrócimy do tego tematu.
Możemy właśnie
na plenery, no to jest dobry pomysł.
Tak, może nie festiwali, ale koncertów plenerowych, no.
Słuchajcie, kończymy pomału. Szukajcie nas też na mediach społecznościowych. Tam też jakiś content staramy się wrzucać. No, we wtorki o 23:00 audycja w Radiu Luz we Wrocławiu, w eterze i w internecie. Znajdziecie sobie to. No i tam w radiu to tak raczej po prostu puszczamy muzykę, nie gadamy tyle. A teraz ile rozmawialiśmy? Słuchaj, to będzie z półtorej godziny.
Prawie półtorej godziny.
No, a widzisz.
Jeden z dłuższych,
ale warto było. Nie chciałem tego, wiesz, jakoś kompresować, bo wydaje mi się, że to jest dość wyjątkowy materiał. Wiesz, rzadko kto robi wywiad z osobą techniczną na imprezie. Wywiady z muzykami, no naturalna sprawa. Wywiady czasami z organizatorami koncertów też się zdarzają. Jakimiś tour menadżerami.
No, oni też na to patrzą, wiesz, bardziej od strony właśnie tej takiej organizacyjno-pieniężnej.
No ale wiesz, też logistyka, prawda, skąd wziąć busa, co zrobić, jeżeli bus się posypie po drodze,
oczywiście.
Bo i takie numery się zdarzają przecież, a co zrobić, jeżeli właśnie członek zespołu zachoruje w trakcie trasy i
tak
to
już
dosłownie
być.
W połowie i co my mamy robić. Także takie historie się zdarzają i to tour menadżerzy zespołów mają bardzo ciekawe historie na ten temat. Ja myślę, że do jakichś też musimy dotrzeć i pogadać, bo to mogą być ciekawe sprawy.
Powinniśmy to w końcu zrobić. To co, chcecie więcej wywiadów? Dajcie znać.
Do usłyszenia. I radyjko też pamiętajcie, że jest.
Na razie. Trzymajcie się. Hej.